Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you today? I am here after a break. We had a break because we had Easter, and then after Easter, I went away for a short holiday. It wasn't really a holiday, it was a wedding party. So I am back after this these couple of weeks of absence, and for now until the end of May I will be here regularly again, which I am very happy about, because I think like I lost my routine a little bit with the meeting you guys. So hello, it is very nice to be here again, and it is very nice to have this life with you guys. So let me know in the comments that you're here, let me know that you are listening, and say hello in the comments. Today we are going to talk about grammar. So maybe not the best topic for a life after a break, but I hope that it's going to be something very useful to you and something that will explain a couple of things to you as well. So get ready, get something to write maybe, get something to drink, because it's important to keep keep yourself hydrated, and we are going to start in a couple of minutes. So I hope that you are great. Let me know in the comments that you are here. I am very happy to be here. So recently I have been very busy. I went to Austria. To Tyrol, I guess in English you would say that. I'm not really sure if that's the correct one. So I went there for a wedding party, like I said, my husband's family. His cousin was getting married there. It was very interesting, very, very beautiful. So I don't know if I can actually maybe show you a photo even. I don't know if I can open that. If I can show you a photo, I will, but probably I don't have it on the disc. I don't want to look for it, but maybe I can show it to you one day. It was very beautiful. Like, I've never been to this part of the world before. So for me, seeing all these mountains was absolutely amazing. And we had Easter, of course. You know, I think everyone here was busy with Easter, and you spent some time with your families, I hope, or did something nice. I heard that the weather in Poland was quite good for Easter. People had barbecues and things. It was hot. Here in Portugal, it was actually very cold and rainy, but now we have beautiful, beautiful weather, and it's absolutely amazing. I went today to take some photos to the river, and it was great. Next week I am going home to visit my family. I'm going to Poland, and I already checked the weather, and it says that it's going to be 9 degrees, which is shocking for me. And I think it will be shocking for my body, because, you know, here at the moment in Portugal we have around 25, 28 degrees even. And I looked at the weather in the Baltic Sea there, 9 degrees. Crazy. For me, it will be a bit, I will have to get used to this, I guess. It's the temperature that we in Portugal have during the winter. So, you know. Good afternoon, Path, not good morning, unless you are somewhere else where it is the morning. And I also missed you guys, I really did. I do miss having the live videos here. Kasia is here also. Hi, how are you? It is good to have you here. Dobrze, moi drodzy, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o gramatyce. Wiem, że nie jest to być może najbardziej wspaniały temat, ale akurat tak mi wpadł w oko, bo moja asystentka akurat przygotowywała karty, takie ściągawki na grupę Angielska Konwersacja, i akurat przygotowała o takim temacie, który myślę, że nie zawsze się porusza, czasami się mylą te rzeczy, a jest bardzo, bardzo przydatny. Dlatego, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić, pokazuje Wam, jak można układać zdania w taki sposób, aby one brzmiały ładniej i żeby Wasza wypowiedź była bardziej profesjonalna, trochę bardziej składna. Także dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jeszcze o nazwy takie profesjonalne, to może później powiem, nie będę Was straszyć na samym początku, ale myślę, że temat jest dosyć prosty. Ja stwierdziłam, że jest to temat dla grupy A2B1 i będziemy dzisiaj tłumaczyć, ja Wam pokażę przykładowe zdania, na pewno już i Ala jest, oh, hello Ala, I haven't seen you for so long. Więc ja temat, który dzisiaj będziemy poruszać, na pewno znacie, bo to się powtarza ciągle w zdaniach, być może nie wiecie, że się to tak nazywa i tak się używa, więc będzie trochę o tym. Dobrze, zanim zaczniemy, to jeszcze Wam poradzę, żeby wziąć sobie ściągawkę, ściągnąć sobie z naszej strony te karty pracy, tak? Czy ściągawka, która ma wszystko to, o czym będę mówić, plus ma dodatkowe dwa krótkie ćwiczenia. Nie są one zbyt długie, są tylko tak, żeby sprawdzić, czy rozumiecie w ogóle, o czym było mówione. I myślę, żeby po prostu tak dla siebie zatrzymać, jak się uczycie angielskiego, na przykład z lektorem, czy na kursach jakichś, to też na pewno w przyszłości Wam się przyda, bo to kiedyś gdzieś tam na pewno będzie. Tego się niestety nie omija takich rzeczy. Więc polecam sobie ściągnąć ściągawkę, link jest w komentarzu. Dobrze, to już otwieram sobie moje slajdy i będziemy sobie mówić dzisiaj o czym? O imię słowach, moi drodzy, o imię słowach. Mi się od razu przypomina, czasy szkolne mi się przypominają, bo pamiętam w nauce o języku było coś takiego jak imię słów i w zasadzie była to moja pięta achillesowa, można powiedzieć. Ja w ogóle o ile z obcych języków zawsze jestem dosyć dobra i ogarniam gramatykę, tak polska gramatyka zawsze sprawiała mi trudność. Wydaje mi się, że uczono ją też w taki sposób, że była ona bardzo trudna. Pamiętam w 8 klasie szkoły podstawowej były jakieś rozbiory zdań, w ogóle jakieś kosmiczne rzeczy i też były właśnie imię słowy. Więc tam było dokładnie to, o czym dzisiaj będziemy mówić i będziemy sobie mówić, jak to wygląda. Więc zaczniemy od tego, co to jest w ogóle imię słów i w języku polskim, co to jest w ogóle, jak to wygląda, tak? Czyli to są przeważnie nieosobowe formy czasownika. Czyli takie, gdzie nie mówimy na przykład oni śpiewali piosenkę i szli przez las, tylko powiemy, śpiewając piosenkę, szli przez las. Tak? Czyli to słowo śpiewając, to jest nasz ten imię słów. Tak? Czyli to jest taka nasza nieosobowa forma czasownika, gdzie my nie mówimy kto, ale jakby przez resztę zdania domyślamy się, kto to był. Drugie zdanie, trochę być może ta forma czasownika śpiewając piosenkę, to jest dosyć taka forma czasownika, dosyć popularna i stosowana. Natomiast druga na przykład może być taka: znalazłszy monetę, wiedział, że będzie to dobry dzień. I to znalazłszy, czy to jest właśnie ten imię słów. Tutaj to znalazłszy, są takie te łszy i wszy, to są takie dosyć już formy czasownika, których się być może po polsku nie używa, natomiast po angielsku zobaczycie, jak się tworzy takie wyrażenie i zobaczycie, że to jest jak najbardziej ok w języku angielskim i jak bardzo często również używane. I co my dzięki tej formie tworzymy? Dzięki tej formie możemy stworzyć ładną wypowiedź. Tu nie chodzi nawet o pojedyncze zdanie, tylko bardziej chodzi o całość wypowiedzi. W języku angielskim jest bardzo często tak, że my musimy używać osoby. I kiedy się uczycie na samym początku, to Wasza wypowiedź będzie zaczynała się ciągle od osoby. Czyli będzie she sang the song, she found the coin, she was walking down the street, she turned right i tak dalej. Więc cały czas będziemy powtarzać to she. I o ile to jest ok, bo w języku polskim, jak się uczymy używać języka polskiego w szkole, to nas uczą, żeby się nie powtarzać. Po angielsku, szczególnie na początku, jest to dopuszczalne. Oczywiście no, nie brzmi to jakoś super fajnie, ale jest to jak najbardziej dopuszczalne, dlatego że Wasze zdania są krótsze, mniej złożone i my musimy używać tej osoby, my musimy ją powtarzać, żeby wiedzieć, o co w tym zdaniu chodzi. Dopiero kiedy używamy bardziej skomplikowanych zdań, gdzie mamy 2, 3, 4 czasowniki, to wtedy będziemy sobie dodawać właśnie te imię słowy, różne takie kombinacje. Kiedy już zaczynacie, czyli już tak na poziomie A2, B1, zaczynacie już tak się posługiwać czasami, macie większy zasób słownictwa, Wasze zdania się trochę przeciągają, są o wiele dłuższe, to wtedy to nam się tutaj przydaje. Szczególnie w pisaniu, kiedy na przykład chcemy napisać ładnego maila do kogoś i nie chcemy się powtarzać o you, czy tam he, czy she i tak dalej, więc możemy sobie używać takich właśnie form czasownikowych, które zaraz Wam pokażę. Są takie 3 formy, dosyć proste. No i zdanie brzmi ładniej i profesjonalniej, prawda? Bo wtedy jak się nie powtarzamy ciągle, nie powtarzamy tej osoby, to może to brzmieć ładnie. W języku polskim my nie musimy powtarzać osoby, tak? Bo my jakby odmieniamy nasz czasownik, on się zmienia w zależności od tego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy to jest ono, czy to są oni i tak dalej. I dzięki czasownikowi my już wiemy. W języku angielskim bardzo często jest tak, że my nie wiemy kto, jeżeli nie użyjemy osoby. Więc tę osobę trzeba używać, ale znowu dzięki imię słowom tego używać nie trzeba ciągle. No i mamy 3 rodzaje imię słowów, więc pierwszy to jest taki, który nam się często myli. Nie wiem, czemu mi się nie chce dzielić. O. Więc pierwszy to jest taki, który nam się często myli z present continuous, czyli z tym czasem, gdzie wstawiamy końcówkę ing. Tutaj nie mamy czasu żadnego teraźniejszego, to jest po prostu forma czasownika. Więc jeżeli do czasownika dodamy ing i nie mamy tutaj czasu present continuous czy past continuous, to na polski taki czasownik przetłumaczymy jako robiąc na przykład, albo robiący coś. I wtedy podkreślamy, że 2 czynności działy się w tym samym momencie. Możemy także używać tego jako przymiotnika. Okay? Czyli na przykład he came into the house singing. Co oznacza to zdanie? On wszedł do domu śpiewając. Look, Marek is coming towards us carrying something heavy. Czyli zobacz, Marek idzie w kierunku do nas niosąc coś ciężkiego. This book is interesting. I tutaj już mamy na pewno to zdanie, na pewno, czy wyraz w zasadzie znacie, wiecie co oznacza. Jeżeli mówimy, że coś jest interesting, to oznacza, że jest interesujący, tak? Albo interesująca książka w tym momencie. Czyli zobaczcie. Na przykład to drugie zdanie jest bardziej takie skomplikowane, więc może spójrzmy na nie. Look, Marek is coming towards us, carrying something heavy. Czyli moglibyśmy tak naprawdę rozbić to na 2 zdania. Moglibyśmy powiedzieć Marek is coming towards us, kropka, Marek is carrying something heavy. I będziemy mieli 2... I znowu, jeżeli jesteście na takim poziomie, kiedy jeszcze budujecie takie zdania krótkie i z jednym czasownikiem, to jest zdanie bardziej ok, to nie jest złe. Ale żebyśmy sobie trochę, wiecie, może podkręcili ten angielski, to w takim momencie właśnie będziemy mieli jedno zdanie. Czyli on idzie do nas, niosąc coś ciężkiego. W pierwszym zdaniu, he came into the house singing, to jest zdanie w czasie przeszłym, tak? Czyli on wszedł do domu śpiewając. I znowu to zdanie moglibyśmy też rozbić na 2 części. Czyli moglibyśmy powiedzieć he came into the house, he was singing na przykład. Albo he sang, w zależności od tego, jak sytuacja wyglądała. I moglibyśmy powiedzieć he w pierwszym zdaniu, w drugim też moglibyśmy zacząć to zdanie od he. Ale my tak nie chcemy, bo my chcemy mówić ładniej, zgrabniej i powabniej. Więc chcemy, żeby to zdanie było ładniejsze, żebyśmy się im nie powtarzali, żebyśmy nie musieli budować krótkich zdań, tylko moglibyśmy to zdanie mieć wielokrotnie złożone. I w takim sposób ten pierwszy rodzaj imię słowu z końcówką ing tak właśnie stosujemy. Hello, Isabella. Nice to see you again. Yes, nice to see you again too. Hello, Mello, says Monica. How are you doing? I'm doing fine. Today I am a bit tired. I will tell you something. Today I am a bit tired because yesterday I was watching amazing TV show until 2 o'clock in the morning. I know it doesn't sound very good. You should not do it. But this TV show is absolutely amazing. Amazing. It is on Netflix and it is called Baby Reindeer. I think you spell it like that. Baby Reindeer. It is really shocking. So if you don't like shocking movies, maybe it's not for you. But it's so good. It's so good. And it's good also if you want to listen to something in English. It's very good also because you have Irish accent. Scottish. Scottish accent, American accent and some British accent as well. So good mix. And yeah, I completely recommend this to you. It's really good. So today I'm a bit tired because I went to bed very late and then I woke up at 7. And I worked a little, but I was sleeping. I had a nap this afternoon because I could not keep my eyes open. Okay, let's go back to our presentation and our grammar. Czyli pierwszy nasz rodzaj imię słowu to jest ten z końcówką ing. Okay? Czyli coś robiąc, robiący coś. Tak? Na język polski tak to możemy przetłumaczyć. Drugi imię słów, coś mi się dzieje dzisiaj z programem, drugi imię słów to jest past participle. Past participle. I znacie na pewno past participle. To też się ciągle powtarza, ciągle we wszystkich, wiecie, książkach do gramatyki, tak? Past participle to jest ta trzecia forma czasownika. Czyli jeżeli mamy czasownik regularny, to on będzie miał końcówkę d lub ed, ale jeżeli jest to nieregularny, to będzie miał formę czasownika nieregularnego, tak? Czyli z tej naszej listy, którą zawsze tam mamy, wiecie, trzy formy i ta trzecia forma to jest nasz past participle. W języku polskim taka forma, która jest używana jako imię słów, będzie tłumaczona na widziany, widziana, robiony, robiona. I najczęściej występuje to w stronie biernej. Czyli już mamy w zasadzie dwa w jednym. I mamy imię słów, i mamy stronę bierną. I może też pełnić funkcję przymiotnika, tak? Wcześniej mieliśmy formę przymiotnika z ing, czyli interesting, boring, exciting, tak? To jest jedna forma. Druga forma też będzie miała, też może być przymiotnikiem. No ale, tak jak mówiłam, najpierw spójrzmy sobie na stronę bierną. Our food was served cold. Czyli nasze jedzenie było nam serwowane jako zimne, tak? Było zimne, zostało nam zaserwowane zimne. Tak chyba można to powiedzieć, tak? Our food was served cold. My coat is worn, tak? Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, że mój płaszcz jest znoszony. Czyli jest już taki do wywalenia w zasadzie i muszę kupić sobie nowy. My coat is worn. I tutaj w trzecim przypadku występuje i taka forma, że coś jest robione, ale też jako przymiotnik. Więc pierwsza forma, lost dog, the lost dog, to jest zgubiony pies. Czyli, zaginiony, tak, zgubiony, nie wiem, jakkolwiek to przetłumaczymy, pies. Czyli mamy tutaj przymiotnik. Tak jak w tym trzecim, tutaj w trzecim podpunkcie mieliśmy, że może być przymiotnikiem. I może być właśnie w ten sposób. Lost dog. Was found. Czyli został znaleziony.
I tutaj mamy już normalną stronę bierną. The lost dog was found. Tak? Czyli our food was served cold, my coat is worn and the lost dog was found. Okay? Czyli strona bierna w ogóle w języku angielskim jest bardzo, bardzo przydatna i jeżeli przerabiacie taką, mieliście kiedykolwiek taką formę bierną czasowników, to bardzo, 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 bardzo polecam się tym zainteresować, bo znowu jest to, tak jak w języku niemieckim, bo zauważyłam, nie pamiętam dobrze niemieckiego ze szkoły, ale mój mąż jest Niemcem, więc niemieckim jestem dosyć często otoczona, więc oni bardzo często używają strony biernej. I tak samo w języku angielskim bardzo, bardzo często używamy strony biernej, szczególnie w wiadomościach, tak, w gazetach, w artykułach i tak dalej, kiedy nie chcemy powiedzieć, kto coś zrobił. Na przykład the lost dog was found, tak? Możemy powiedzieć, że ten zaginiony pies został znaleziony, ale nie wiemy przez kogo, na przykład kto to zrobił, tak? Więc to jest bardzo taka fajna forma omijania niektórych informacji. Na przykład he was accused, tak? To też będzie ten sam przypadek imię słowu i strony biernej, kiedy mówimy, że ktoś został oskarżony o coś. Nie? Bardzo, bardzo proste, jakby logiczne. Więc tutaj też nie mamy, kto przez kogo został oskarżony, kto go oskarżył, tylko on został oskarżony. No i jeżeli chodzi o przymiotnik, na przykład wcześniej mieliśmy interesting, czyli mieliśmy z końcówką ing, czyli ona była interesująca, ale też mamy jaką formę interest, nie? Jak dodajemy ed, interested, czyli jestem zainteresowana, I am interested. I to też jest rodzaj imię słowu past participle, czyli tego imię słowu, który mówi, że coś jest robione, coś jest jakieś, nie? Alright, czyli mamy dwa rodzaje imię słowu i trzeci, który jest takim trochę mieszaniną tych dwóch wcześniejszych, można powiedzieć. I jest to taka forma jak having i past participle, czyli tak zwany perfect participle, ale tego nie musicie wiedzieć. Więc tutaj wchodzi nam właśnie ten nasz polski łszy i wszy. Na pewno, znaczy nie wiem, czy na pewno, ale ja pamiętam z języka polskiego, jak się uczyliśmy właśnie takich form. Tak? Podkreślamy, że jest to jedna forma została wykonana przez inną, czyli jedna osoba, jedna czynność została wykonana przed inną, przepraszam. I ta forma wygląda cały czas tak samo, więc jest having plus czas przeszły, czyli ta trzecia forma czasownika. Having, czyli mamy have i ing i trzecia forma czasownika. Po polsku, jak się przetłumaczy te zdania, to one dosyć tak staroświecko brzmią. Na przykład having eaten breakfast, I left for work. Czyli zjadłszy śniadanie, wyszedłem do pracy. No tak nie mówimy zazwyczaj, nie? Gdzieś tam w książkach może gdzieś się pojawiają takie formy. Natomiast my tak na co dzień nie za bardzo mówimy. Natomiast po angielsku jak najbardziej i bardzo często. I tak znowu zauważcie, co to nam podkreśla, że ja najpierw zjadłam śniadanie, a potem wyszłam do pracy. Drugie zdanie. Having done his homework, he started playing computer games. Nawet moglibyśmy sobie skreślić to drugie he. Having done his homework, he started playing computer games. Czyli skończywszy swoją pracę domową, on zaczął grać w gry komputerowe. Czyli najpierw on wykonał pracę domową, a potem zaczął grać w gry. Znowu po polsku to zdanie brzmi trochę dziwnie, po angielsku jak najbardziej. Having done his homework, started playing computer games. Trzecie zdanie. Having shouted at Max, Anna left the room. Having shouted at Max, Anna left the room. Czyli skończywszy krzyczeć na Maxa, Anna wyszła z pokoju. Znowu, najpierw ona krzyknęła na niego, a potem wyszła z pokoju. I we wszystkich tych przypadkach możemy rozbić te zdania na dwie części. Możemy je zbudować zupełnie inaczej. Na przykład mogłabym powiedzieć I had eaten breakfast and then I left for work. jako jedno zdanie. Albo możemy powiedzieć I ate breakfast and I left for work. Tak? Więc znowu możemy powiedzieć I zamiast having i możemy powtarzać ten podmiot. Na przykład he did his homework and then he started playing computer games. Albo jeszcze bardziej poprawnie he had done his homework w past perfect. He started playing computer games. Też mogło tak być. Więc znowu możemy rozłożyć te zdania na dwie części i możemy je zrobić, po prostu je rozbudować tą wypowiedź. Może nie rozbudować, ale ją rozbić, tak? I stworzyć z tego trochę mniej, coś mniej skomplikowanego i trochę mniej zaawansowanego. A tutaj takie zdania już nam pokazują, że ta osoba, która je wymyśliła, która je gdzieś tam ułożyła, zna angielski trochę lepiej niż takie budowanie zdań osobnych w jakimś tam czasie zaprzeszłym i tak dalej, nie? Więc to są trzy formy tego imię słowu, które nam tworzą takie trochę bardziej zaawansowane formy. Spójrzmy sobie jeszcze raz na nie, żeby sobie jeszcze raz przypomnieć. Czyli pierwszy rodzaj to jest końcówka ing. Na przykład he came into the house singing i to będzie nam oznaczało, że robiąc coś, tak? Czyli on wszedł do domu śpiewając, robiąc coś. Dwie czynności w tym samym momencie. Drugi rodzaj imię słowu to jest wtedy, kiedy mamy końcówkę d lub ed i najczęściej jest to nasza strona bierna. Czyli our food was served cold, my coat is worn, or the lost dog was found. Czyli widziane, widziana, robione, robiona. Coś jest robione przez coś. I ostatnie imię słów to jest wtedy, kiedy mamy having and eaten. Albo having i trzecią formę czasownika. I to wtedy mówimy, kiedy pierwsza czynność została wykonana przed inną czynnością. Na przykład having eaten breakfast, I left for work. Czyli najpierw zjadłam, a potem poszłam do pracy. I ten imię słów jest tłumaczony jako łyszy i wszy. Czyli zjadłszy śniadanie, wyszłam do pracy. Alright, I hope that this is clear, but please let me know if you have any questions. Zaraz przejdziemy, moi drodzy, do quizu. Ja Wam tylko oczywiście przypomnę o tym, że takie rzeczy również są dyskutowane na naszych lekcjach, treningach angielskich konwersacji z native'em, jeden na jeden. Oczywiście są to treningi, które mają mniej teorii, więcej praktyki. Tutaj mamy teorię z tego względu, że no oczywiście ja mówię do ekranu, do mojej kamery, więc Wy nie możecie za bardzo aż tak szybko odpowiadać, dlatego jest więcej teorii. Natomiast na lekcjach oczywiście ćwiczy się mówienie, które jest dla nas najważniejsze oczywiście, bo bez mówienia nie ma mówienia, musimy ćwiczyć konwersację. Więc my kładziemy jak najwięcej tutaj tych naszych we put a lot of pressure on speaking, okay? Jeszcze dodatkowo też przypomnę, że możecie ściągnąć karty pracy i w kartach pracy będziecie mieli też ćwiczenia, które z odpowiedziami. To są bardzo krótkie ćwiczenia, tam dwa ćwiczenia albo po 5 zdań, ale możecie sobie też, myślę, żeby nawet poćwiczyć, bo wiem, że dużo z Was ma takie problemy z tworzeniem na przykład przymiotników. Różnica między boring a bored na przykład bardzo często u uczniów się powtarza, więc tutaj możecie sobie poćwiczyć, może trochę bardziej ogarnąć to sobie w głowie i trochę bardziej sobie to ułożyć również. A my przechodzimy do quizu, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Więc zaczniemy. So, which is correct? This book is boring or this book is bored? Which one is correct, A or B? Isabella says that I am great. Thank you so much. thank you for that. That's very nice. Okay, so let me know in the comments which would be correct form. This book is boring or this book is bored. Okay, so here we have the same participle. Look was a first path, says it's B. Okay, one more person, Hannah. Hania is here also.
Isabella. Okay, so you are confused. I can see that some of you says A, some of you say B. The first form is correct. The book is boring. Okay. Książka jest nudna. Książka jest nudna. To jest pierwsza opcja. This book is boring. Tak? Do jakiegoś słowa dodajemy ing i mamy onca, once. Okay? Interesujący, interesting. Podekscytowany, tak? Exciting. Ekscytujący, exciting. Nie? Książka nie jest znudzona, dokładnie. Druga opcja oznacza this book is bored, że książka jest znudzona. Okay? Bardzo. To jest jedno ze słów, które się ciągle powtarza u uczniów. Ta różnica między boring a bored. Okay? Pamiętajcie, że wiecie, że tutaj się można łatwo pomyśleć i wyjdzie nam coś śmiesznego, bo powiecie, że oh, I am boring. Jeżeli powiecie, że I am boring, to oznacza, że jesteście nudni. Aha. Więc trzeba tutaj powiedzieć, że I am bored. Jestem znudzony. Okay? Więc ważna różnica, ważna. Nazywałoby się personifikacja, ożywianie przedmiotów, Monika says. Yes. No wiecie, jeżeli byśmy mieli książkę, nie książkę, a film disneyowski na przykład, gdzie ożywają przedmioty jak w Pięknej i Bestii, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że może książka jest znudzona, nie? Bo wtedy miałaby oczy, usta i tak dalej. Ale przeważnie mówimy, że książka jest nudna, po prostu, tak? No, w codziennym życiu książka nie żyje, więc nie możemy powiedzieć, że jest znudzona. Okay, next one. Let's have a look at this one. Choose the correct form. My wife just looked at me, not said a word. Or my wife just looked at me, not saying a word. Okay, what did the wife do? I think the husband or the wife did something really bad. So the silent treatment, as they say, when you have an argument with your wife or your husband, and then that person doesn't talk to you, it's a silent treatment. It's very bad. It's passive aggressive. You should not do that, but a lot of people do. Okay, Path, Monica, Luke. Yes, good job, guys. Very good. So, my wife just looked at me, not saying a word, tak? Czyli moja żona właśnie na mnie spojrzała. Trochę bardziej z amerykańskiego to zdanie jest złożone, ale można też powiedzieć my wife has just looked at me, nie wypowiedziawszy ani słowa. Okay? Po polsku bardzo ładnie, bardzo górnolotnie to brzmi, dla mnie przynajmniej. Natomiast po angielsku jest to bardzo zwyczajne zdanie. My wife just looked at me, not saying a word. Okay, so you all, Joanna, Hania, everyone says it's B. Great, you have one point. Absolutely amazing. Number three is choose the correct form. Again, had looked at me, he went home. B, having looked at me, he went home. Which one is correct? Okay, so here we have one situation that happened before another situation. And that's the main thing. So how will we say this using our participle? Okay, so what do you think? Which one would be correct? Okay, passive aggressive. Yes, absolutely, Monika. That's passive aggressive. Silent treatment is passive aggressive. Another good thing. Joanna and Luke were first. Monika says also the same as two people before. And yes, you are right. Hania also. Having looked at me, he went home. Czyli spojrzawszy na mnie, poszedł do domu. Okay, trochę, no jakieś wyjęte z kontekstu, to zdanie trochę dziwne, ale wiecie, o co chodzi. Najpierw spojrzał na was, a potem wyszedł z domu. I tutaj, i to jest zdanie, gdzie na przykład, jakbyśmy chcieli je ułożyć, te zdania z having, jakbyśmy chcieli je ułożyć tak podmiot, orzeczenie, to byśmy musieli zastosować past perfect, czyli taki ten czas z had done.
Czyli na przykład he had looked at me and then he went home. Tak? Tutaj trzeba trochę kombinować z tymi czasami. Natomiast z tą having looked at me trochę jest łatwiej, myślę. Chociaż trzeba sobie przypomnieć, że jest taka forma i że coś takiego istnieje, ale jest trochę łatwiej, wydaje mi się, gramatycznie, że nie trzeba stosować tego czasu past perfect. Ok, next one. Choose the correct form. They are exciting because their friends are coming to visit. Or they are excited because their friends are coming to visit. Which one is correct? Which one is correct? A or B, right? So here I think the problem is it exciting or excited? Just like with the boring and bored. Okay, which one would be the one that is correct? Let me know. Hania was first. Isabella. Mm-hmm. Monika, so you all say it's B. And it is B again. It is the correct answer. They are excited because their friends are coming to visit. Czyli oni są podekscytowani, bo ich przyjaciele przychodzą w odwiedziny. Oh, so many of you. Okay, good, good, good. Good. Tak? Czyli oni są podekscytowani. They are excited. Okay? Jeżeli oni... Dokładnie. Oni są podekscytowani, a nie są ekscytujący. Moglibyśmy powiedzieć, że oni są ekscytujący, bo ludzie są czasami ekscytujący, tak? Że, nie wiem, chodzą po górach albo robią różne rzeczy. I można powiedzieć, they are exciting. Ale wtedy to zdanie by musiało brzmieć, so the friends are coming always or, you know, often to visit them. Coś takiego. Oni są ekscytujący, więc ich znajomi ciągle do nich przychodzą. Ale tutaj mamy because, czyli ponieważ ich znajomi przychodzą. Czyli musimy, B jest poprawną odpowiedzią. They are excited because their friends are coming to visit. Oni są podekscytowani, bo ich znajomi przychodzą w odwiedziny. And the last one for our quiz today. So also choose the correct form. This food is spoiled. This food is spoiling, ok? Słowo spoil to jest zepsuć, czyli musimy tutaj mieć, też dziecko można rozpieścić, zepsuć, tak samo jest to samo słowo. I teraz musimy oczywiście dobrać poprawny przymiotnik, czyli czy jest, musimy powiedzieć, że jest zepsute, nie? Czyli jak to powiemy? Monika was first. Monika, I can see that you have good idea of what we're talking about here. That's really good. So this is only a refresher for you. Monika, look, anyone else? Anyone else? Anyone else? What do you think is the correct form? Isabella, puff. Excellent. Yes, this food is spoiled. Czyli jest zepsute. Tak? This food is spoiled. I to jest kolejny, to jest przymiotnik, strona bierna. Imię słów, zobaczcie, wszystko w jednym. Angielski jest bardzo prosty, nie? U nas strona bierna i tam różne inne imię słowa i tak dalej, to jest zupełnie jakby oddzielne rzeczy, a tutaj mamy je wszystko w jednym. Na przykład moglibyśmy powiedzieć this food is spoiling your health. Oh, good. Yes, Monika, very good. This food is spoiling your health. Tak? Czyli psuje twoje zdrowie, nie? W takim wypadku moglibyśmy powiedzieć, ale tutaj nam chodzi oczywiście o to, że ono się jest zepsute, tak? Już nie jest dobre do spożycia. This food is spoiled, czyli znowu mamy ed. Czyli tak naprawdę ze wszystkich tych form chyba najtrudniejsze dla Was było boring i bored, nie? Czyli pamiętamy, że boring to jest nudne, a bored to jest znudzony. Okay? Pamiętajcie o tym. I to też jest w kartach pracy, to wszystko, co dzisiaj mówiłam, więc możecie sobie, jeżeli nadal macie trudności, to dobrze sobie ściągnąć i zajrzeć do tego, do kart pracy, mieć jako ściągawkę. Myślę, że to jest zawsze dobry pomysł. Na YouTubie są również parę jest przykładów strony biernej. mam tam na kanale, też można sobie zobaczyć. Podaję Wam link do naszego kanału na YouTubie i tam jest lupka. Jak sobie wejdziecie, możecie sobie zobaczyć stronę bierną Passive Voice, jeżeli chcecie sobie, albo przymiotniki, też jest all boring, bored, exciting, excited i tak dalej, to też znajdziecie tam, więc można sobie dodać to jako pracę domową na przykład. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chyba będzie na tyle. So, for this is a very short lesson, I know, but I think it's always good to review this and always good to have a look at these things, remember. When we learn English, we repeat a lot of things, tak? Jeżeli się uczycie języka angielskiego, to bardzo często powtarzamy te same rzeczy, bardzo, bardzo wiele razy, tak? I przeskakujecie z poziomu na poziom. Na przykład, jak przeskakujecie z A2 na B1 i jesteście na poziomie B1, to będziecie powtarzać te same rzeczy z A2 i będziecie je poszerzać o parę innych rzeczy. Na przykład na poziomie A2 wprowadza się czas teraźniejszy ciągły, czyli ten present continuous, tak? I już mamy tam końcówkę ing. Na poziomie B1 wprowadza się na przykład już te imię słowy albo tak zwane gerunds i infinitives, czyli te takie bezokoliczniki właśnie i te imię słowy, więc to wszystko się dodatkowo jeszcze dokłada do tego, co już wiecie. I będziecie powtarzać te rzeczy w nieskończoność, aż w końcu dojdziecie do takiego poziomu, gdzie nie będziecie już musieli się uczyć gramatyki, ani powtarzać pewnych rzeczy. Ale szczęście na nieszczęście, na szczęście dla niektórych, na nieszczęście dla niektórych, gramatykę trzeba znać i trzeba ją przerabiać. Chociaż, tak jak mówię, na zajęciach na przykład z native speakerem u nas przerabia się oczywiście gramatykę, ale się bardzo, bardzo dużo mówi i kładziemy na pewno nacisk na to, żeby jednak używać tego języka. Tell us please, how was your trip? What have you done? What did you do? Monika, what did you do? Right? What have you done? It would be like I spill water right now and you would be like, oh my god, what have you done? But we are talking about my holiday. So what did you do would be better. Isabella says, I'm very excited for your lessons, I guess. That's a pleasure. So what did I do? I went to Austria. I went to Austria to Tyrol in the mountains. Very nice. Very nice place. I went to Innsbruck first. I don't know if you've been to Innsbruck or you know anything about Innsbruck. I didn't. I didn't even know where it was. Innsbruck is in the mountains in Austria. Beautiful, beautiful, beautiful place. Really beautiful. So amazing. Like, you cannot even, like, I cannot even tell you how amazing. And from Innsbruck, we went to the mountains, to a very small skiing resort. I don't ski. I don't know if you guys ski. I don't ski. I skied once in Bulgaria and that wasn't very good. So I don't ski anymore. But we went for a wedding and it was very lovely. It was very, very nice. And we had a lot of fun at the wedding. It was my husband's family, that was his cousin, was getting married, so they invited us and it was very nice. I really enjoyed it. And we spent like a couple of days in the mountains. We went to the, what is it called? Glacier, I don't know, czyli lodowiec. I don't know if you know this word. So we went to a glacier. We went inside the glacier. So it was very exciting to me because I've never been to a place like that. Beautiful, like 3,000 meters above the sea level. Czyli nad poziomem morza, above the sea level. So lots of snow and, you know, it was beautiful. And then we went back to Innsbruck and we went home. So it was lovely. It was very nice. I really enjoyed it. I ate some really good food. So I really like the food from that part of the world. So it was very good. Monika says it sounds interesting. Yes, it was interesting. So I really recommend if you like the mountains and if you like skiing, for example, I think it would be a good place to go. Moi drodzy, będziemy kończyć, so we're going to finish slowly. Jeżeli Wam się podobają te nasze live'y i te nasze tutaj spotkania, to też możecie kupić mi kawę, postawić mi kawę pod linkiem, który wstawiam tutaj na, w komentarzach. Oczywiście to nie jest tak, że musicie, ale jeżeli macie ochotę, to można mi kupić kawkę za nasze lekcje w podziękowaniu. I tyle chyba. Czy jeszcze coś ja bym miała powiedzieć? Nie wiem, czy ja czegoś nie zapomniałam, ale chyba nie. So guys, thank you very much. I am going to be back next week at the same time, so at 6 p.m., remember. So I have another holiday coming up, but that's at the end of May. I am going next week, I'm going home, but I'm going home on Tuesday, so I'm still here on Monday, so we are meeting then, and for now we are going to be meeting still, so I hope to see you then. Thank you very much, have fun, have a lovely week, lovely Monday, lovely evening, and remember to speak English regularly. See ya, bye!